Powierzono mi dary Boga. Ta lekcja jest tak naprawdę jedynym, czego potrzebujesz. Gdybyś uwierzył całkowicie w tę lekcję, wszystkie twoje problemy w czasie i przestrzeni by się skończyły. Gdybyś stał się tą lekcją tu i teraz, w czystym doświadczeniu tego, co ci ofiaruję, czas i przestrzeń kończą się dokładnie w tym momencie. Posłuchaj tego. Dane ci jest wszystko. Ufność, jaką Bóg pokłada w tobie, nie ma granic. Ufność, jaką Bóg pokłada w tobie, nie ma granic. Bóg zna swego syna, daje bez żadnych wyjątków, nie odmawiając niczego, co może przyczynić się do twojego szczęścia. A jednak, jeśli twoja wola nie jest jedną z jego wolą, jego dary nie będą przyjęte. Ale cóż kazałoby ci sądzić, że istnieje jakaś inna wola niż jego? No cóż, wydaje się to być bardzo powszechnym przekonaniem w tym świecie, gdzie istnieje pojęcie tak zwanej wolnej woli, tak? Że mogę zrobić coś innego niż Bóg. Dla pełnego, uzdrowionego umysłu jest to absolutnie absurdalne pojęcie. Idea, że mogę być czymś innym niż wszystko, czymś innym niż pełnia, jest kompletnie niedorzeczna. Jednak dla małej cząstki, która myśli, że jest czymś innym niż pełnia, wydaje się to absolutnie rozsądne. Tak? Dla fali, która mówi sobie, jestem inna niż ocean, wydaje się to całkowicie rozsądne. Jednak ocean nic o tym nie wie. Dla promienia słońca, który mówi sobie, jestem czymś innym niż słońce, wydaje się to rozsądne. Słońce nie ma o tym pojęcia. Tak samo jak Bóg, pełnia, twoja rzeczywistość, wszystko, nie ma pojęcia o twoim wyobrażeniu o sobie, o twoim oddzieleniu, o twojej idei czasu i przestrzeni, o byciu człowiekiem, o egzystencji, w której wszystko starzeje się, choruje i umiera. Ale jednak ty o tym wiesz, tak? Tak? I tu masz ideę, że skoro ty o tym wiesz, no to i Bóg też coś musi o tym wiedzieć. Tak, właśnie dostałem ostatnio e-maila, w którym powiedziano mi, że Bóg nie ingeruje w ludzkie wybory. I wydaje się, że dla człowieka jest to absolutnie rozsądne pojęcie. Ale co oznaczałoby to zdanie, że Bóg nie ingeruje w ludzkie wybory? Oznaczałoby to, że Bóg albo jest całkowicie obojętny dla twojej sytuacji w czasie i przestrzeni. Po prostu go nie obchodzi. Nie obchodzisz go, tak? Zostawił cię tutaj i mimo, że sytuacja, w której się znajdujesz, nie jest przyjemna, tak? Bo ostatecznie starzejesz się, chorujesz i umierasz, tak? To jego to nie obchodzi, tak? Bo nie ingeruje w twoje wybory. Lub mogłoby to oznaczać, że Bóg nie może nic z tym zrobić, tak? Mimo, iż by chciał. Mimo, iż by chciał ci pomóc, chciałby ci pokazać, że istnieje alternatywa dla twojego wyboru cierpienia i śmierci, to nie może. Ponieważ zdecydowałeś się przeciwstawić jego woli, tak? A więc to oznaczałoby, że Bóg nie jest wszechpotężny. A więc albo Bóg nie jest wszechpotężny, albo Bóg nie jest dobry, albo nie ma Boga. W to wierzysz, myśląc, że Bóg coś wie o czasie i przestrzeni, że Bóg coś wie o twoim cierpieniu, bólu i śmierci. Tak? W to wierzysz, próbując wprowadzać Boga, prawdę do złudzenia. A robisz to. Robisz to, ponieważ tylko w ten sposób możesz uzasadniać swoją egzystencję w czasie i przestrzeni. Próbując sprowadzić prawdę do złudzenia. Jednak prawda nie ma nic wspólnego z złudzeniami. Prawda jest prawdziwa i nic innego nie jest prawdziwe. A więc musisz się obudzić ze swojego złudzenia odrębnej rzeczywistości. Tak? Do prawdy o sobie. A jeszcze jedno rzecz, jeszcze jedną śmieszną rzecz usłyszałem od tej osoby, że życie i śmierć to dość powszechne również pojęcie w tym świecie, że życie i śmierć to różne sposoby przejawiania się tego samego. Nie, naprawdę nie słyszałem nic bardziej niedorzecznego niż to. Jak życie, życie, słyszysz? Życie może być przejawieniem się śmierci. Jeżeli jest coś takiego jak śmierć, przeczy ona życiu. Jeżeli cokolwiek umiera, to wszystko umiera i nie ma czegoś takiego jak życie. A jeżeli jest życie, to jest wieczne, to jest żywe, to nie umiera. Tak? I tylko jedno z dwojga jest prawdziwe. Tak? I nie wystarczy, że sobie powiesz, czas i przestrzeń są złudzeniem, czy nawet może powiesz sobie, że śmierć jest złudzeniem, że śmierć jest przejściem. Nie, dla ciebie jest prawdziwa, ból jest prawdziwy, świat jest prawdziwy, dlatego potrzebujesz prawdziwej transformacji, prawdziwej przemiany, w której doświadczysz, że dary Boga idą z tobą, że powierzono ci dary Boga, że jesteś życiem i samym życiem i tylko życiem i że życie jest wieczne i jest jedno życie i nie ma nic innego, nie ma czegoś takiego jak śmierć. Do tego potrzebujesz prawdziwej, fizycznej transformacji swojego umysłu. Tak? Jeszcze jeden śmieszny tekst, który usłyszałem. Ja już użyję wszystkiego, czemu nie? Tak? Że jest mnóstwo złego na tym świecie. Nie jest to dziełem Boga, ale zagubionych ludzi. Tak? Jakich zagubionych ludzi? Tak? To jest znowu twoje uzasadnienie niewzięcia odpowiedzialności za swój własny umysł, tak? Masz mnóstwo zagubionych ludzi, ale ty jesteś w porządku. Nie, ty jesteś jedynym, który się zagubił, tak? Ty jesteś jedynym, który przeciwstawił się woli Boga, który zaatakował swoją rzeczywistość i który atakuje samego siebie, wierząc, że jesteś oddzielony, że jesteś oddzieloną cielesną ludzką tożsamością. A więc nie ma mnóstwo zagubionych ludzi. Nie ma nikogo na zewnątrz ciebie. Jedyne, co ma się wydarzyć, to twoje własne, puszczenie twoich własnych atakujących myśli ze swojego umysłu. I tylko w ten sposób, poprzez przebaczenie samemu sobie, rozpoznasz swoją rzeczywistość. Nie naprawisz świata na zewnątrz. Nie powrócisz do Boga poprzez nawrócenie 6 miliardów ludzi. Nie ma żadnych innych ludzi tam. Tak? Ale jednocześnie twoja rola nie jest spełniona, póki nie będziesz dawał tego, co otrzymałeś. Oto przeczytamy za chwilę o tym w tej lekcji. Tak? Musisz dawać. Ale poprzez dawanie tego rozpoznajesz, że to masz. I poprzez dawanie tego rozpoznajesz, że dajesz tylko sobie. Rozpoznajesz, że masz dary, które dajesz. Nikt nie musi się obudzić tam na zewnątrz. Jest mnóstwo złego na tym świecie, oczywiście. Ale czym jest zło? Zło to oddzielenie. Zło to twoje wyobrażenie o sobie, jako oddzielonym od Boga. I to jest nieprawdziwe, tak? Dlatego grzech jest nieprawdziwy. Dlatego tak wybaczenie jest tak proste. Dlatego tak proste jest rozpoznanie, że powierzono ci dary Boga. I masz je przy sobie w każdej chwili. Możesz na nie spojrzeć, możesz je dotknąć, możesz otworzyć swój skarbiec. Tylko musisz przestać atakować samego siebie. A więc wrócimy do lekcji. Lekcji 166 tego kursu cudów. A więc myślisz, że istnieje jakaś inna wola niż wola Boga, tak? Oto paradoks, który leży u podstaw wytworzenia tego świata. Ten świat, Jezus mówi ci wyraźnie, nie powstał z woli Boga. A więc nie jest rzeczywisty. Nie jest rzeczywisty oznacza nie jest rzeczywisty. Oznacza, że nie ma żadnego świata. Nie, że jest to świat iluzji, który po części jest prawdziwy. Tak? W ten sposób lubisz uzasadniać swoją iluzję. Nie, nie ma żadnego świata. To nie oznacza, że nie wierzysz w świat, tak? Owszem, wierzysz, jest dla ciebie prawdziwy, tak? Koncepcja, że nie ma żadnego świata, ci nie wystarczy. W niczym ci nie pomoże. Potrzebujesz prawdziwego doświadczenia, czegoś innego. A żeby doświadczyć czegoś innego, musisz chcieć czegoś innego. Musisz chcieć czegoś innego niż oddzielenie, niż ból, niż cierpienie. Jeżeli nie masz dość bólu, nie będziesz chciał czegoś innego. Będziesz myślał, że są jacyś inni zagubieni ludzie. Będziesz myślał, że są jacyś inni ludzie, którzy cierpią, ale z tobą jeszcze jest wszystko w porządku. To jest niewzięciem odpowiedzialności. W momencie, kiedy w pełni bierzesz odpowiedzialność za swój umysł, widzisz, że twój cierpiący brat to ty. I ponieważ nie możesz tego znieść i chcesz pomóc, musisz przemienić swój umysł. Musisz poprosić o pomoc. Bo wiesz, że nie zmienisz tego na zewnątrz. Choćbyś nie wiesz, jak długo i bardzo starał się pomagać bratu tam na zewnątrz, to i tak zestarzeje się on i umrze. Tak? A więc jakże daremne twoje wysiłki. Jeżeli cała twoja egzystencja miałaby się kończyć śmiercią, to jaki sens ma życie? Tak? To nie ma sensu. Tak? Musisz odkryć życie. Tak? Że życie nie jest tym, czym wierzyłeś, że jest. Życie nie jest egzystowaniem i przeżywaniem w czasie i przestrzeni. A więc jeszcze raz, ten świat nie powstał z woli Boga, a więc nie jest rzeczywisty. Słyszysz mnie? Ten świat nie powstał z woli Boga, a więc nie jest rzeczywisty. Ale ci, którzy sądzą, że jest rzeczywisty, nadal wierzą, że istnieje inna wola i to taka, która prowadzi do skutków sprzecznych z Jego wolą. Zaiste jest to niemożliwe, ale każdy umysł, który spogląda na ten świat i ocenia go jako pewny, solidny, godny zaufania i prawdziwy, wierzy w dwóch stwórców lub też w jednego, samego siebie. Ale nigdy w jednego Boga. Wow. Dary Boga są nie do przyjęcia dla każdego, kto hołubi takie dziwne wierzenia. Musi on wierzyć, że przyjęcie darów Boga, jakkolwiek byłyby oczywiste, jakkolwiek usilnie by go wzywano do potraktowania ich jako własne, oznacza zmuszenie go do zdrady samego siebie. Musi on zaprzeczyć ich obecności, sprzeciwiać się prawdzie i cierpieć, by zachować świat, który wytworzył. Nie doceniaj obłukania natury ludzkiej. Będziesz cierpiał po to, żeby uzasadnić rzeczywistość świata, który widzisz. I będziesz sprzeciwiał się woli Boga. Tak? Co za absolutny absurd. Ludzki umysł? Obrona cierpienia? Obrona ograniczenia? Tak? Kiedy ofiarowane ci jest życie wieczne, pełnia, miłość, mówisz, to nie dla mnie. Tak? Ja wolę jeszcze pocierpieć. Albo mówisz, to zbyt piękne. Tak? Nie wierzysz w to, nie zaryzykujesz, nie spróbujesz czegoś innego, bo trzymasz się tej małości, którą myślisz, że masz. Nie zaryzykujesz, że może coś istnieje coś innego, coś więcej niż to, co sobie wyobraziłeś, niż to, co widzisz, niż to, co czują twoje zmysły. Istnieje coś więcej. Tak? I możesz tego doświadczyć tu i teraz, poprzez prawdziwe zmartwychwstanie. Tak? Twoje zmartwychwstanie będzie śmiercią oddzielonej tożsamości, będzie śmiercią ego. Śmiercią tej idei, tego wyobrażenia o sobie samym, tak? Śmiercią tu i teraz. Tak? W tym sensie śmierć jest, ta idea śmierci jest ideą puszczenia wszystkiego, tak? Nie chcesz puścić. Nie chcesz puścić, a więc wszystko, co robisz, egzystując jako człowiek, to bronisz się przed śmiercią, bronisz się przed puszczeniem. Mimo, że mówisz mi, o, czeka mnie tam życie wieczne, czeka mnie wieczna szczęśliwość, ale bronisz się przed tym, bo tak naprawdę nie wiesz, co cię czeka. Tak? Nie jesteś pewien, a więc bronisz się i egzystujesz. Tak? A co by było, gdyby przestać się bronić? By pozwolić sobie, żeby te wszystkie twoje atakujące myśli, które gdzieś tam rzutowałeś na zewnątrz siebie, wróciły teraz do ciebie. I gdybyś przez chwilę się nie bronił, zapewniam cię, nie umrzesz. Mimo, że wydaje ci się, że umrzesz, rozpoznasz życie. Rozpoznasz, że nie możesz umrzeć i że nie ma czegoś takiego jak śmierć. Tak? Ale musisz puścić tak długo, jak się bronisz. Jak możesz wiedzieć, czym jest puszczenie? Jak możesz wiedzieć, czym jest życie? Tak długo, jak bronisz śmierci. A więc tu, ten świat, tu jest jedyny dom, który w swoim przekonaniu znasz. Tak? Tu znajdujesz swoje jedyne bezpieczeństwo, jakie w swoim mniemaniu możesz znaleźć. I bez tego świata, który wytworzyłeś, jesteś wyrzutkiem, bezdomnym i przerażonym. Tak? A więc boisz się utracić tego, bo myślisz, że jak utracisz ten świat, będziesz bezdomny. Tak? Pozostaniesz bez rzeczywistości. A więc nie pojmujesz, że w istocie to tutaj jesteś przerażony i bezdomny. Jak Banita, wędrujący daleko, tak daleko od swego domu i od tak dawna, iż nie uzmysławia sobie, że zapomniał, skąd pochodzi, dokąd zmierza, a nawet kim naprawdę jest. Powiedz, nie wiem, kim jestem. Tak? Nie wiem, skąd przyszedłem, ani dokąd zmierzam. Ale gdy upierasz się, że wiesz, nie możesz się dowiedzieć. Nie możesz się dowiedzieć, gdzie naprawdę jest twój dom. Tak? Gdy jesteś zajęty uzasadnianiem tego, co wydaje ci się twoim domem, jesteś zajęty uzasadnianiem rzeczywistości oddzielenia, nie może być ci pokazane coś innego. Jednakże w jego samotnej, w twojej samotnej, bezsensownej tułaczce czytamy dalej. Dary Boga towarzyszą mu, choć ich nie zna. Nie może ich utracić, ale nie spojrzy na to, co mu dano. Błąka się dalej. Brzmi to znajomo? Tak? Opis ludzkiej egzystencji. Błąka się dalej, świadom daremności, którą wszędzie wokół siebie dostrzega, widząc, jak jego nędzny los się pogarsza, gdy zmierza donikąd. Wciąż tuła się w nieszczęściu i ubóstwie, tak samotny, choć Bóg jest z nim, a skarb jego jest tak wielki, że wszystko, co znajduje się w tym świecie, nie ma żadnej wartości wobec jego ogromu. Tak? Sposób, w jaki uzasadniasz swoją egzystencję w czasie i przestrzeni, jest poprzez niewidzenie tego, że twój los się pogarsza. Tak? To jest jeszcze jedna z rzeczy, których usłyszałem w tym e-mailu od tej osoby, z którą korespondowałem. Tak? Ile pięknych rzeczy jest w tym świecie? Jak można mówić, że to jest bez znaczenia? Widzisz, ja nie odbieram ci pięknych rzeczy w tym świecie. Mówię ci, że tylko twoje postrzeganie, twoje zmysłowe postrzeganie piękna zamyka ci drogę do widzenia piękna ponad tym. Nie widzisz tego, czym to naprawdę jest. Tak? Mówisz mi, że ta róża jest piękna w porównaniu do czegoś, co jest niepiękne, co jest brzydkie. Tak? Podczas gdy ta róża, tak samo jak to krzesło i ten człowiek, tak? I ten kamień może ci pokazać cały wszechświat. Ale twój rozdwojony, porównujący umysł będzie rozróżniał. Ta róża jest piękna. Tak? Ta choroba jest brzydka. Tak? Rozdwojony umysł. I dlatego, że opierasz się na rozdwojeniu i piękne porównujesz z brzydkim, a dobre porównujesz ze złem, dlatego jest to bez znaczenia. Ponieważ to jest chaotyczny umysł, to jest obłąkany umysł, to jest dualistyczny umysł. Kiedy widzisz, że wszystkie twoje postrzeżenia są bez znaczenia, możesz spojrzeć na wskroś, wybaczającą wizją Chrystusa. Możesz zobaczyć to, co naprawdę jest. Dlatego jak trzymasz się tego, co widzisz, nie możesz zobaczyć pełni. Tak? A trzymasz się tego, co widzisz, dlatego że wybierasz sobie odrobinę skrawek obiektywnej rzeczywistości i tak jak Jezus mówi, wykrawasz sobie piekło z nieba. Tak? Próbujesz wykrawać sobie niebo w piekle. Tak? Próbujesz sobie uczynić tutaj swój dom. Tak? I wydaje się, że jest dobrze, tak? Ponieważ zamknąłeś się na to, o czym przed chwilą przeczytaliśmy. Tak? Na ten nędzny los, który gdzieś jest wokół ciebie. Wiesz, że sytuacja świata się pogarsza. Wiesz, że gdzieś twój brat tam cierpi, ale nie dopuszczasz tego do siebie, bo z tobą jeszcze wszystko jest w porządku. Tak? Nie jest w porządku. Tak? I twoje rozpoznanie, że nie jest w porządku, jest twoją potrzebą, twoją nagłą, natychmiastową potrzebą przemiany tu i teraz. I twoją pasją zmartwychwstania i przemiany tu i teraz, bo nie godzisz się na małość, nie godzisz się na żadne ograniczenie w sobie ani w nikim. I nie możesz nie zmartwychwstawać. Tak? Twoje zmartwychwstanie jest twoją naturalną reakcją na ból, jakiego doświadczasz, widząc jakikolwiek przejaw ograniczenia, oddzielenia. Tak? Stajesz się boski poprzez wyjście ze swojego bólu. Musisz pozostawać w boskości swojego doświadczenia przemiany, duchowej przemiany, ponieważ nie chcesz więcej bólu. To, co przedtem ci wydawało się być drobnym zakłóceniem twojego komfortu, twojego spokoju, teraz jest zbyt bolesne, żeby pozwalać na to choćby na chwilę. A więc musisz przemieniać swój umysł. Tak? Musisz wyjść z ciemności na światło. I co za radosna, niesamowita przygoda. Przeczytajmy dalej. Dalej o twojej nic nieznaczącej podróży w czasie i przestrzeni. To jest piękna lekcja. To jest lekcja o tobie. Tak? A więc ten człowiek, ty, tak? Wierząc w swoją egzystencję w czasie i przestrzeni, wydaje się żałosną postacią. Znużoną, zniszczoną, wyświechtanym przy odziewku, ze stopami lekko krwawiącymi od skalistej drogi, którą podąża. Nie ma takiego, co by się z nim nie utożsamił, albowiem każdy, kto tu przybywa, podąża ścieżką, którą on zmierza i doznaje klęski i beznadziejności tak, jak on ich doznaje. Posłuchaj, ale czy jest on rzeczywiście postacią tragiczną, skoro widzisz, że podąża drogą, którą sam wybrał? I wystarczy, że rozpozna, kto mu towarzyszy i ujawni swe skarby, aby być wolnym? Tak? A więc czy rzeczywiście jest postacią tragiczną, kiedy rozpoznajesz, że robi to sam sobie? Że robisz to sam sobie? A więc skoro robisz to sam sobie, skoro jest to twoją decyzją, to możesz to zmienić? Masz całą moc Boga, żeby zmienić zdanie? To jest wybrana przez ciebie jaźń. Tak? Ta ludzka, ograniczona tożsamość. To jest wybrana przez ciebie jaźń, którą wytworzyłeś, by zastąpiła rzeczywistość. To jest jaźń, której bronisz za żarcie. Wbrew wszelkiemu rozsądkowi, wszelkiemu świadectwu i wszystkim świadkom, którzy mogą dowiedzieć, że to nie ty. Nie zważasz na nich. Idziesz dalej wybraną przez siebie drogą, spuszczając wzrok, by tylko nie ujrzeć przebłysku prawdy i nie zostać wyzwolonym od oszukiwania siebie i uwolnionym. Wow. Kulisz się ze strachu, by nie poczuć na swym ramieniu dotyku Chrystusa i nie ujrzeć Jego łagodnej dłoni kierującej twój wzrok na twoje dary. Jak mógłbyś wówczas głosić, tak? Gdybyś zobaczył to, na co kieruje On twój wzrok? Jak mógłbyś wówczas głosić, że jesteś w nędzy i na wygnaniu? On sprawiłby, że śmiałbyś się z takiego postrzegania siebie. Jak mógłbyś wtedy użalać się nad sobą? I co stałoby się z całą tragedią, którą próbowałeś zgotować temu, komu Bóg przeznaczył tylko radość? Tak? A więc do czego zaprasza cię Jezus? Do tego, żebyś pośmiał się z Nim przez chwilę. Tak? Ponieważ ten świat kończy się w śmiechu. Nie we łzach, nie w cierpieniu. W cierpieniu, we łzach się zaczął i skończył w tym samym momencie. I teraz sobie to przypomnisz. Tak? Ten Chrystus, twoja prawdziwa jaźń, jest tuż obok ciebie przez cały czas, w każdej chwili, tu i teraz, kiedy słuchasz tego. Jest bliżej ciebie niż bicie twojego własnego serca. Co robisz? Czy zaprzeczasz mu? Czy kulisz się ze strachu? Czy też przyjmiesz swoją własną rzeczywistość? Przyjmiesz swoją własną pełnię i swoje uzdrowienie? Czy będziesz koncepcyjnie się bronił, mówiąc, że nie potrafisz tego usłyszeć, nie możesz? Musisz pozmagać się trochę, żeby wreszcie pojąć, co to znaczy? Jedyne, co musisz zrobić, to poddać się. Nie musisz wiedzieć tak naprawdę, o co prosisz. Przyjęcie tego daru będzie twoim doświadczeniem pewności. Nie możesz mieć tej pewności, dopóki nie przyjmiesz daru. Tak? O tym była wczorajsza lekcja, lekcja 165. Tak? Twoja pewność pojawia się w momencie twojej akceptacji. Nie musisz wiedzieć, co akceptujesz. Musisz jedynie wiedzieć, że nie chcesz tego. Nie chcesz więcej ograniczenia. Nie chcesz więcej cierpienia, lęku. Tak? Gdy naprawdę tego nie chcesz, gdy chcesz czegoś innego, czymkolwiek to jest, czy chcesz miłości, jakkolwiek jej nie pojmujesz, zostaje ci dana. No i kiedy miłość się zbliża, oczywiście, jak przeczytamy dalej, ogarnął cię teraz twój pradawny lęk. I w końcu dognała cię sprawiedliwość. Tak? Boisz się swojej rzeczywistości, boisz się miłości. Pewnie, że tak. I co z tego? Teraz, mimo że się boisz, mimo że rozpoznajesz, że się boisz, nie będziesz więcej uzasadniał swojego strachu poprzez atakowanie tej rzeczywistości. Staniesz na chwilę w swoim lęku i pozwolisz sobie być usuniętym. Pozwolisz, żeby to, co nieprawdziwe, zostało usunięte. Tak? Bo co? Dognała cię sprawiedliwość. Chrystus cię dopadł. Dopadła cię twoja pełnia. Dłoń Chrystusa dotknęła twego ramienia i poczułeś, że nie jesteś sam. Nawet przyszło ci na myśl, że ta żałosna jaźń, którą uznawałeś za siebie, może nie być twoją tożsamością. Może to naprawdę nie jestem ja. Może jest coś innego. Być może słowo Boga jest prawdziwsze od twojego. Być może jego dary dla ciebie są rzeczywiste. Być może nie całkiem przechytrzył go twój plan, by jego syn pozostawał w głębokim zapomnieniu i podążał drogą, którą wybrałeś bez swojej jaźni. Wow. Wola Boga nie przeciwstawia się niczemu. Ona po prostu jest. Więc nie będzie się przeciwstawiać również twojemu pragnieniu, by być innym niż on. Tak długo jak chcesz być inny, będziesz doświadczał inności i ty sam będziesz odczuwał tego konsekwencje. Bóg nie będzie nic o tym wiedział. Tak? Bóg wciąż będzie cię kochał tą samą miłością i znał ciebie takim, jakim zawsze cię znał. Ponieważ wola Boga nie przeciwstawia się niczemu. Ona po prostu jest. To nie Boga uwięziłeś w swym planie utraty własnej jaźni. O, proszę bardzo, on nic nie wie o planie tak obcym jego woli. Zaistniała więc potrzeba, której on nie rozumiał, ale na którą udzielił odpowiedzi. To wszystko. A ty, któremu udzielono tej odpowiedzi, nie potrzebujesz niczego poza nią. Oto naprawdę żyjemy, bo teraz nie możemy umrzeć. Pragnienie śmierci znalazło odpowiedź. Tak? Teraz wyrzekamy się śmierci w każdej formie, w każdym przejawie. Nie będziemy uzasadniać więcej czasu i przestrzeni, czyli śmierci, czyli odrębnej ludzkiej, cielesnej tożsamości. I rozpoznamy naszą pełnię jako jeden Syn Boży. Bóg nie ma wielu synów, którzy muszą się połączyć. Czymże to innym jest, jak nie uzasadnieniem dualizmu, uzasadnieniem oddzielenia. Bóg ma jednego syna i ty nim jesteś. Jesteś jego doskonałym rozszerzeniem i możesz to poznać tu i teraz. Dlaczego? Bo teraz naprawdę żyjemy, bo teraz nie możemy umrzeć. Pragnienie śmierci znalazło odpowiedź, a wzrok, który spoglądał na nią, zastąpiło widzenie, które dostrzega, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Słyszysz to? Jezus, tu jest... Jezus tak naprawdę żartuje sobie z ciebie. Robi to bardzo grzeczny i bardzo poetycki sposób. Ale tak naprawdę... W tej lekcji mówi ci, że takim, jakim siebie ustanowiłeś, określiłeś w czasie i przestrzeni, jesteś żartem. Jesteś żartem wszechświata. Nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Tak? Udajesz, że jesteś, ale nie jesteś. Nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Idzie z tobą ten, który łagodnie odpowiada na wszystkie twoje lęki. Jednym miłosiernym to nie tak. Tak? Na każdy twój ból, na każde twoje zniechęcenie, na każde twoje zmęczenie, na każdy twój niepokój, na każde twoje zmartwienie, czyli na każdą ideę, która uzasadnia śmierć, bo wszystko, co nie jest doskonałością, co nie jest doskonałą miłością, jest uzasadnieniem śmierci. Na każdą taką ideę odpowiada: to nie to. To nie tak. I teraz uczysz się poprzez praktykę treningu swojego umysłu. Uczysz się odpowiadać każdej pokusie uzasadniania siebie w czasie i przestrzeni: to nie tak. Jest inna rzeczywistość dostępna dla mnie tu i teraz. Ją chcę rozpoznawać. Tę rzeczywistość chcę demonstrować. Chcę być jej świadectwem. Chcę być świadectwem prawdy tu i teraz. Gdy tylko gnębi cię myśl o ubóstwie, o braku, on wskazuje na wszelkie dary, jakie masz. A gdy czujesz się samotny i wylękniony, on mówi ci o swoim towarzystwie. Jednak on przypomina ci jeszcze o jednej rzeczy, o której zapomniałeś. Albowiem jego dotyk uczynił cię takim jak on. Dary, które posiadasz, nie są przeznaczone tylko dla ciebie. To, co on ci ofiarował, musisz teraz nauczyć się dawać. Musisz teraz nauczyć się dawać. To jest lekcja, która zawiera się w jego dawaniu, gdyż wybawił cię on z samotności, którą starałeś się wytworzyć, aby w niej ukryć się przed Bogiem. On przypomniał ci o wszystkich darach, które dał ci Bóg. Mówi on również o tym, co stanie się twoją wolą, gdy przyjmiesz te dary i rozpoznasz, że należą do ciebie. Dary te są twoje. Powierzono je twojej opiece, abyś dawał je wszystkim, którzy wybrali tę samotną drogę, którą ty porzuciłeś, tak? To jest twoja rola jako nauczyciela Bożego. Dać dar, który ci dano, abyś mógł rozpoznać, że go masz. A to jest bezkompromisowe. Jeśli masz dać ten dar, to nie możesz dawać trochę pełni i trochę ograniczenia. Danie tego daru oznacza niezgodę na chorobę, cierpienie i śmierć w żadnej formie. To oznacza, że nie będziesz uczestniczył w śnie o śmierci swojego brata. Dajesz mu prawdziwy dar. Nie będziesz uzasadniał jego żalu. Wow. Dary te są twoje. Powierzono je twojej opiece, abyś dawał je wszystkim, którzy wybrali tę samotną drogę, którą ty porzuciłeś. Nie rozumieją oni, że podążają tylko za swoimi pragnieniami, lecz teraz ty ich uczysz. Albowiem nauczyłeś się od Chrystusa, że mogą pójść inną drogą. Ucz ich, pokazując im szczęście, które przebywa do tych, którzy czują dotyk Chrystusa i rozpoznają dary Boga. Niech smutek nie kusi cię, byś sprzeniewierzył się swej ufności. A więc Jezus mówi ci wprost: nie bądź smutny. Jeśli jesteś smutny, sprzeniewierzasz się swej ufności, sprzeniewierzasz się swojej rzeczywistości, sprzeniewierzasz się swojemu poleganiu na Bogu. Jeżeli jesteś smutny, to gdzieś oznacza to, że polegasz na sobie. Że wciąż próbujesz rozwiązać problem w czasie i przestrzeni. I próbujesz egzystować. Próbujesz zwyciężyć w swojej walce o przetrwanie. Tak? I wszelkie dary Boga, które są wszędzie wokół ciebie, nie mogą być ci dane, bo walczysz o przetrwanie. Tak? I twój wszelki smutek nie może... Nie pozwala ci na rozpoznanie radości, która jest wszędzie wokół ciebie. A więc dzisiaj jest dniem radości. Jest dniem, w którym porzucasz smutek. Tak? Ponieważ twoja radość, tylko w twojej radości, w twoim szczęściu, twój brat może zobaczyć demonstrację prawdy. Gdy jesteś smutny, gdy użalasz się nad sobą, gdy skupiasz się na rozwiązywaniu problemu, jakże twój brat może wyjść ze swojego własnego ciasnego pudełka czasu i przestrzeni? Tylko kiedy ty wyjdziesz poza czas i przestrzeń, tak, i w świetle, w prawdziwym świetle rzeczywistości zaoferujesz alternatywę swojemu bratu, tylko wtedy jest szansa, żeby twój brat się obudził. Nie możesz mu zaoferować tego koncepcyjnie, w liniowym czasie i przestrzeni. Nie możesz zaoferować to mu poprzez dyskusję, w której będziecie się wymieniać koncepcjami i w pewnym momencie przekonasz go do swojej racji. Nie, to jest tylko przedłużaniem czasu i przestrzeni. Możesz mu zaoferować światło swojej radości, swojego radosnego rozpoznania, że jest wola Boga i tylko wola Boga i nie ma nic innego. I tylko do tej przemiany twojego umysłu może być przyciągany twój brat. To jest przyciąganiem umysłu. A więc nie wzdychaj ze zmęczenia, z żalu. Bo jak mówi dalej ta lekcja, twoje westchnienia zdradzać teraz będą nadzieję tych, którzy w tobie wypatrują swego wyzwolenia. Twoje łzy są ich łzami. Jeśli jesteś chory, to wstrzymujesz ich uzdrowienie. Widzisz swoją odpowiedzialność? Powiedz, kiedy jestem uzdrowiony, nie jestem uzdrowiony sam. Tak? A więc twoja choroba, twoje trzymanie się tej tożsamości, która jest tym samym, co choroba, nie pozwala na uzdrowienie twojego brata. A gdy ty jesteś uzdrowiony, twój brat jest uzdrowiony razem z tobą. Twój lęk uczy tylko tego, że lęki twoich braci są usprawiedliwione. Twoja dłoń przekazuje dotyk Chrystusa. Przemiana twojego umysłu to dowód, że ten, kto przyjmuje dary Boga, nigdy nie może cierpieć. Powierzono ci wyzwolenie tego świata z bólu. Nie zdradź go. Stań się żywym dowodem na to, co dotyk Chrystusa może ofiarować każdemu. Bóg powierzył ci wszystkie swoje dary. Niech szczęście twoje świadczy o tym, jak przemienia się umysł, który postanawia przyjąć jego dary i poczuć dotyk Chrystusa. Taka jest teraz twoja misja. Widzisz? Twoją misją jest być szczęśliwym. Twoją misją jest być szczęśliwym. To jest twoja funkcja, dana ci od Boga. Taka jest teraz twoja misja. Albowiem Bóg powierza dawanie swoich darów wszystkim, którzy je otrzymali. Podzielił się on z tobą swą radością, a teraz ty idziesz, by dzielić się nią ze światem. I twoja radość i twoje szczęście wypływa z tego, że masz pełną świadomość, że nie jesteś w świecie. Twoje szczęście zawiera się w odkryciu, że zmartwychwstałeś, czyli wyszedłeś, wyzwoliłeś się z idei śmierci. A gdy wyzwoliłeś, jesteś wyzwolony z idei śmierci, gdy jesteś żywy, demonstrujesz tylko życie i przyciągasz życie. Śmierć znika, idea śmierci znika z twojego umysłu i wszystko widzisz jako żywe. I tylko tym dzielisz się ze światem. A więc dziękuję za tę lekcję. Dziękuję za ciebie. Dziękuję za tę chwilę połączenia, w której rozpoznaliśmy naszą misję.